Dzień dobry, przed mikrofonem Katarzyna Fortuna, w studiu Filip Zawada. Dziś w Dobrych Książkach rozmawiać będziemy o najnowszej książce Filipa Zawady, Zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna. A przypomnijmy, Filip Zawada urodził się w 1975 roku we Wrocławiu. Jest poetą, prozaikiem, muzykiem, fotografem, reżyserem i aktorem filmów ofowych. Grał m.in. w zespole Pustki i przez lata także związany z zespołem Indigo Tree. Teraz prowadzi swój zespół, a na koncie ma takie książki jak między innymi nominowaną do Nagrody Literackiej Gdynia Psy pociągowe i Pod słońce było, a także do Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius, Trzy ścieżki nad jedną rzeką sumują się. Przedostatnia książka Rozdeptałem czarnego kota przez przypadek znalazła się w finale Nagrody Literackiej Nike 2020. Filip Zawada jest także autorem 6 tomów poetyckich. No i jak właśnie przed chwilą usłyszałam, był pan także radiowcem.
No byłem. To jeszcze jak musiałem jakieś zarobić pieniądze na studia, to pracowałem w radiu i rzeczywiście teraz to radio bardzo się różni od tego, które pamiętam, ponieważ montowałem te wszystkie materiały jako reporter na taśmach i ciąłem. I też pamiętam, że we Wrocławiu tymi reporterami młodszymi zajmowali się tacy starzy już reporterzy i mną się zajmowała Anka Jadowska, która no w tym momencie jest taką bardzo znaną reżyserką, w związku z tym też jakby dziwnie się potoczyły te losy tych radiowców, z którymi się spotykałem na samym początku.
A jak te wszystkie sztuki wymienione przeze mnie, bo jeszcze jest sport, ma pan osiągnięcia w łucznictwie. Czy to wszystko pomaga w pisaniu, czy jakoś wynika z siebie, czy się łączy? Czy to taka swoista korespondencja sztuk w tym, co pan robi?
Wydaje mi się, że to bardzo się uzupełnia, dlatego że pisanie chyba łączy to wszystko, bo jeżeli można powiedzieć o łucznictwie, co może mieć wspólnego łucznictwo z pisaniem, no to dla mnie na przykład bardzo dużo, dlatego że od łucznictwa nauczyłem się niemyślenia tak naprawdę i paradoksalnie to bardzo pomaga w pisaniu, dlatego że kiedy coś bardzo chce się zrobić, kiedy wszystkie siły spręża się tak, żeby jakaś historia powstała, to najczęściej nic z tego się nie dzieje. Trzeba mieć dużo chyba zaufania do siebie takiego, że trzeba usiąść, poczekać, to przyjdzie i ta cierpliwość i niemyślenie to jest na pewno łucznictwo. Muzyka, no to wiadomo, że rytm jest dla mnie cały czas bardzo ważny i jeżeli tego rytmu nie czuję, to znaczy, że źle piszę. Teraz sporo czasu spędziłem w teatrze, co jest też zupełnie inną. Wydaje się, że to też pisanie, w związku z tym, co
właśnie
może...
Właśnie, pisze pan też muzykę dla teatru.
Piszę muzykę dla teatru, ale teraz ostatnio pisałem dramat i to dla mnie była inna sytuacja, dlatego że w książce zawsze jest taka sytuacja, nie wiem, nacisnął klamkę, wszedł, wytarł buty albo cokolwiek, a w teatrze po prostu się to robi i trzeba dialogami samimi operować, co było dla mnie jakieś piekielnie trudne, bo myślałem...
Bo w pana książkach, w pana prozie nie ma dialogów właściwie.
Właściwie tak. Wszyscy ci bohaterowie przeżywają te swoje przygody w głowie bardzo często. No i tego musiałem się nauczyć i myślę, że w tej następnej książce, która mam nadzieję, że będzie w sierpniu, te dialogi się pojawią.
Czy ta książka powstała już, czy powstaje jeszcze teraz? Bo powiedzmy to też, że jest ważne, dlaczego wrocławianin gości w Krakowie, gości w Pałacu Potockich i u nas teraz w studiu Radia Kraków. Mieszka pan w Pałacu Potockich, w takim mieszkaniu na szczycie pałacu w związku z rezydencją. Jest pan laureatem stypendium Krakowa Miasta Literatury UNESCO.
Tak, ta książka powstaje i dzięki temu stypendium mogę ją robić pierwszy raz chyba w sumie na żywo. To znaczy, że na żywo mogę się spotkać z redaktorkami, mogę zobaczyć je, jakby poznać. Możemy też, możemy szybciej pracować. Wiadomo, że przez internet, kiedy się wysyła ten tekst, no to trzeba czekać, aż ktoś odpowie i tak dalej. A tutaj jest praktycznie, no jakby w tej samej chwili można to robić, więc jestem zadziwiony też tą pracą, że to może też tak wyglądać.
A może pan coś zdradzić na temat nowej sztuki, zanim przejdziemy do ostatniej książki, bo na niej się przede wszystkim skupimy, ale to też jest bardzo ciekawe tutaj, te różne pana działalności w tylu obszarach.
No nie wiem, czy mogę to zdradzić, bo jeżeli zdradzę teraz, to już pani mnie zaprosi, jak ją wydam. Więc może lepiej nie będę zdradzał tego.
Dobrze. No mam nadzieję, że też ją w teatrze zobaczymy, jako że to sztuka jest. Czy dramat.
Nie. Ta książka, którą piszę, to będzie powieść. Powieść, ale taka, jakby to powiedzieć, żeby tak nie wszystkiego zdradzić. Dziwna, że taka powieść, która jest pofragmentowana, taka fragmentaryczna i jest to pamiętnik. Taki pamiętnik wspomnieniowy bohatera głównego.
Mam wrażenie, że dziwne właściwie to wszystkie pana książki są. Tak można by je określić. Aczkolwiek zastanawiałam się właśnie nad tym, co w nich jest takiego, że uwielbiane są przez czytelników. Mogliśmy to zobaczyć wczoraj też na spotkaniu, kiedy długa kolejka czytelników dzielących się swoimi wrażeniami ustawiła się do pana na spotkaniu prowadzonym przez Wojciecha Bonowicza w Pałacu Potockich właśnie. I bardzo są to książki, które się dobrze czyta, przyjemnie się czyta, ma się taką radość z lektury. Jednocześnie rzeczywiście doceniane są też przez krytyków, bo to bardzo dobra proza, to ja już trochę odpowiem na to pytanie. I rzeczywiście jest to coś, co nie tak często się zdarza, żeby właśnie zadowolić i krytyków, i czytelników.
No jakoś zaskakuje mnie samego też ta sytuacja, bo jednak jak siedzę w pokoju...
Potwierdza pan, że tak jest, że rzeczywiście czytelnicy te książki uwielbiają.
Potwierdzam, ale potwierdzam ze słyszenia.
Usłyszeliśmy wczoraj, że panie w okolicznych sklepach, już nie będziemy wymieniać nazw, żeby nie robić tutaj reklamy, rozpoznają pana jako pisarza.
Tak, ale no wie pani, nie przyznałbym się do tego, bo jestem jednak wstydliwy, ale bardzo dużo osób tak mówi, że to jest jakiś taki ewenement, że i krytycy, i bo to bardzo często, nie wiem, jakoś jest wykluczające, że krytyka ceni sobie coś tam, a
no to powiedzmy co jest innego, trudniejsze, tak, że jest trudniejsze, bardziej wymagające.
Ale jakoś bardzo się cieszę z tego, że tak mi się jakoś to układa i może jestem rzeczywiście takim wczepku urodzony.
Ja mam wrażenie, że coś, co wyróżnia pana książki, to jest takie specyficzne poczucie humoru. Też jak pan powiedział, jak pan pisze tutaj w ostatniej książce, zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna, że operuje pan między tragedią a komedią właściwie. To jest takie poruszanie się pomiędzy tymi dwoma gatunkami, ale nawet w tych trudnych, dramatycznych momentach opisanych w pana książkach zawsze jest właśnie jakiś ten uśmiech, ironia. To wszystko tak właśnie jest potraktowane. Dzięki czemu myślę, że to też jest przystępniejsze, łatwiejsze też dla czytelników. Ale w ogóle dla wszystkich, bo jednak jakoś tam ta tragedia podszyta ironią, komizmem, żartem jest łatwiejsza do przełknięcia.
Mi się wydaje też, że tak po prostu jest w życiu, że nawet jeżeli mamy, przeżywamy jakąś taką tragedię, to jesteśmy w stanie się z niej, nie wiem, pośmiać i albo ją obśmiać czasami, że to jest, i wtedy robi się lżej. W związku z tym mam taką nadzieję, że piszę tak, jak żyję trochę, że ja też, tak jak pewnie jak i każdy, mam jakieś swoje wady albo mam jakieś takie swoje głupotki, które, no, które może nie ma się co nimi chwalić, ale jakby warto, zawsze warto je obśmiać, że jakoś wydaje mi się, że to jest taki przyjemny rodzaj takiej zabawy, nie? Że w Polsce chyba też jest taka sytuacja, że bardzo często krytykujemy. Jeżeli coś się nie podoba, to na przykład krytykujemy. I mi czasami wydaje się, że to jest zbyt proste, że fajniej jest na przykład to obśmiać, nie? Albo zrobić z tego dowcip. I wydaje mi się, że wtedy ta energia dalej wraca, bo z krytykanstwa bardzo często rodzi się taka, nie wiem, albo frustracja, albo kłótnia, albo cokolwiek, a jeżeli się ktoś obśmieje, to no to oczywiście też może się skończyć kłótnią, ale przynajmniej jakby będzie trochę śmieszniej.
Bardzo wiele też w książce, we wszystkich właściwie pana książkach, ale w tej ostatniej wydaje mi się zwłaszcza, jest takich aforyzmów, wokół których toczy się akcja, czy obudowane te aforyzmy są jakimiś treściami. No pierwszy taki aforyzm wypisany przeze mnie, bo tych cytatów mam tutaj sporo, mam nadzieję, że też może przeczyta nam pan fragmenty tej książki. Sens życia polega na powtarzalności rytuałów. Na przykład to jest pierwsza myśl. Albo kościół to dobre miejsce dla nieudaczników. Rodzina w życiu determinuje, czy dziadek determinuje wybory wnuków. I tak dalej, i tak dalej.
Jest w tym dla mnie coś takiego pociągającego, że można zamknąć sporo treści w jednym zdaniu. Jeszcze jak uda się zrobić to przekornie albo nie po takiej myśli jak zwykle, no to jestem z siebie bardzo zadowolony.
Miłości szukali tylko ci, którzy ją stracili. O, tutaj kolejna taka myśl.
No, tak, no. Cóż to dać się to ująć? No, tak jak moje życie.
A czy to też jest związane z tym, że tworzy pan poezję, że to może są też takie poetyckie frazy, bo właściwie bardzo dużo w pana prozie też jest takiej poezji, nawet nie myślę o języku, tylko bardziej o takim klimacie, o nastroju, atmosferze, takim zatrzymaniu się też nad takimi drobiazgami, pochyleniu się nad takimi sprawami, których być może nie zauważamy zawsze.
Ja prawdę mówiąc jestem już takim poetą na emeryturze, że okazało się w którymś momencie, że chyba przestałem myśleć tak, aż tak bardzo poetycko. Oczywiście gdzieś tam w sercu mam i dużo miłości do poezji i dużo szacunku, no bo jednak na niej jakoś się wychowywałem i na niej uczyłem się pisać. I możliwe, że część z tego zostało, ale wczoraj jeszcze jak kładłem się do łóżka, zastanawiałem się, kiedy napisałem wiersz ostatni i myślę, że to było, nie wiem, z 15 lat temu. I tak naprawdę trochę wydało się dla mnie to przerażające, bo okazało się, że ja już nie umiem tak myśleć, że nie umiem napisać tak naprawdę wiersza. Ta proza pochłonęła mnie, to jest zupełnie inne konstruowanie zdań i no i chyba się tego oduczyłem. Ciekawe też i tragiczne, nie? Że można się oduczyć poezji. Teraz nawet jak o tym myślę, sobie jakoś mi się nawet smutno robi.
A może to wróci jeszcze kiedyś. Może musi mieć swój moment. Teraz zaczął pan pisać dramaty, więc Właściwie to już teraz wszystkie gatunki literackie pan uprawia. Wszystkie rodzaje, prawda? Poezja.
No tak. I odebrałem rzeczywiście epika takie rycerskie wyższe wykształcenie, dlatego że podobno rycerze właśnie te główne takie zajęcia, które mieli, to było łucznictwo i poezja. W związku z tym można powiedzieć, że jestem wykształconym rycerzem.
Po kulturoznawstwie, tak? Na Uniwersytecie Wrocławskim.
Tak, jeszcze do tego po kulturoznawstwie, w związku z tym może nawet podwójnie jestem wykształconym rycerzem.
To może posłuchamy fragmentu. Co prawda nie ma pan swojej książki. Ja mam tutaj poznaczonych bardzo wiele zafiszkowanych właściwie miejsc, o których chciałabym porozmawiać, ale czy pamięta pan, czy musi pan chwilę obejrzeć sobie, co by pan chciał przeczytać? Ja mam tu taki egzemplarz jeszcze nieprzeznaczony do sprzedaży, więc trochę tam pozaginałam, przyznaję się też rogi.
Nie wiem, czy ma pani taką zabawę, ale ja mam, że sobie wróżę z książek, że się tak na chybił trafił, wybiera coś i to jest wróżba na ten dzień.
Jeżeli... O nie znam tego. Nie?
Nie.
Nie.
No to możemy w takie coś właśnie zagrać. Ja teraz tą książkę wertuję i pani musi powiedzieć stop.
Stop.
Okej.
Książka 300 stron, około liczy, ponad 300.
Taka jest wróżba. Ludzie nie mogą zapomnieć, co to raj, chociaż nigdy w nim nie byli. Za to próbują wymazać z pamięci przeżyte przez siebie piekło. Tylko że ono nigdy o nich nie zapomina. Może miałem nadzieję, że wojna, na którą jadę, nadal pamięta mojego dziadka, a może po prostu byłem głupi.
Bardzo dobra wróżba.
Bardzo, bardzo dobra wróżba, jaka...
Głęboka.
Jaka czasowa tak naprawdę z tą...
Z tą wojną. Z tą właśnie. No nie unikniemy też tego tematu, że ta książka pisana przed wojną dzisiaj jest bardzo aktualna. Bardzo aktualna jest w związku z sytuacją w Ukrainie, z uchodźcami, których mamy. I no może powiemy, ja wiem, że nie powinno się książki opowiadać, ale tutaj Ukrainki zwłaszcza w życiu bohatera tej książki, którym jest dziadek tyran, tyranizujący swojego wnuka, który jest narratorem i tę historię opowiada. I wszystko się właściwie wokół tego dziadka koncentruje. No myślę, że też o tym powiemy. Ale w pewnym momencie swojego życia taki właściwie interes rozkręca, że przywozi do Polski Ukrainki, z którymi się związuje, są jego kochankami, jedna zostaje żoną, ale też jakoś łączy je z różnymi polskimi mężczyznami, nawet też swojemu wnukowi próbuje jakąś Ukrainkę właśnie zaaranżować w jakiś związek.
No tak, to jest taki zawoalowany trochę sposób takiego handlu żywym towarem tak naprawdę. Też jakieś okropne jest to sformułowanie, no ale też jest to okropne zajęcie. No i ten dziadek właśnie tym się zajmuje, ale też... Jest ciekawa sytuacja, że jak się zmienia tło, to które teraz mamy, czyli tą wojnę, też zobaczyłem, jak bardzo się zmienia ta książka, ponieważ ten narrator jest wściekły na swojego dziadka. On go prześladuje i ponieważ jest małym chłopcem, albo później już doroślejszym, próbuje sobie jakoś poradzić z tymi traumami, które tak naprawdę serwuje mu dziadek. I w którymś momencie w złości wypowiada takie zdanie, że tak naprawdę te osoby, które prowadzą wojnę, czyli ci, którzy ją wygrali i przegrali, tak naprawdę powinno się karać i jednych, i drugich. I to, że powinno się karać ich rozstrzelaniem, że to jest jedyny sposób na przerwanie wojny, bo nawet ci, którzy tą wojnę wygrali i tak nią żyją i tak to przenosi się na pokolenia kolejne. I bardzo w tej sytuacji jakby bardzo mnie to zastanowiło, bo w tym momencie nie wiem, czy bym napisał to zdanie. Że to jest ciekawe, ile wpływu nawet na taką literaturę piękną, która no, jest literaturą w dużej mierze wymyślaną, ile to ma wpływu na osobę, taką na osobę na przykład jak ja, która tak naprawdę siedzi zamknięta w pokoju i zajmuje się pisaniem, że są to naprawdę jakieś bardzo mocne naciski, które są na nas wywierane przez to tło, które jest całe dookoła, chociaż nie wiem, mówić o tym nawet tło, to jest jakieś przerażające, bo jest to jednak jakaś taka główna figura, która teraz się dzieje.
Ale tych odniesień rzeczywiście do wojny, do sytuacji właśnie te Ukrainki, też pisze pan o uchodźcach, uchodźczyniach, bo to taki nawet mieszkanie dziadka przypomina trochę taki, też używa pan tego określenia, że to jest właśnie takie miejsce zamieszkania uchodźców, uchodźczyń, ale też wypisałam takie zdanie, niejako proroczo brzmi dzisiaj. Prababcia miała własną wizję przyszłości, w której pragnący pokoju znowu będą musieli walczyć na wojnie. To też jakoś bardzo się sprawdza. I tak właśnie dzisiaj jest, prawda?
No, bardzo ciekawe to zdanie. Jest to...
Strona też, 216.
Jest to też jakby dla mnie ciekawe, bo wiadomo, że część rzeczy się zmyśla, a część rzeczy pochodzi z życia. I to zdanie jest to zdanie prawdziwe. I to jest rzeczywiście zdanie mojej prababci, które gdzieś zapamiętałem, no i w tym momencie postanowiłem użyć go. I no i ja cały czas pamiętam prababcię, niezależnie ile lat tam było po wojnie, że ona cały czas miała pełną spiżarnię, bo nigdy nie było wiadomo, kiedy ta wojna przyjdzie. I prawdę mówiąc, do końca życia na tą wojnę czekała. Jako że przeżyła dwie wojny, było dla niej już takim naturalnym stanem, że za chwilę będzie kolejna. I zapomniałem, prawdę mówiąc, o tym zdaniu. Teraz jakby pani mi to przypomniała i jakoś...
A mnie to tak bardzo dotknęło.
Mnie też to teraz samo dotknęło, co może jest okropne, że samego siebie dotyka to, co się napisało. I jakieś takie narcystyczne, ale w sumie to nie moje zdanie, to zdanie mojej prababci.
Ale to mocne bardzo jest rzeczywiście.
Tak. I też no, jakby ciekawa jest ta historia, że ona zatacza takie koło, bo teraz jakby w domu, w którym mieszkam, też przyjęliśmy Ukrainkę, która no też jakby chroni się przed wojną i tak naprawdę pomaga rodzinie, zarabiając tutaj, wysyłając im pieniądze. W związku z tym coś, co napisałem i co było tak naprawdę fikcją, zaczyna wracać do mnie jako życie. I prawdę mówiąc, jest w tym coś przerażającego, ale to też chyba pokazuje, jak trzeba uważać trochę na to, co się mówi. Ciekawą też sytuacją jest to, no, może bardziej banalną, ale jak pisałem, rozdeptałem czarnego kota przez przypadek, nie miałem nigdy kota. I potem jak tą książkę skończyłem, to chwilę później pojawił się pierwszy kot w moim życiu i do tej pory mieszkamy razem. I to jest właśnie, może coś jest na rzeczy w tym, że to pisanie...
Jakoś wywołuje coś, co się potem spełnia.
Tak, albo może są to jakieś też przeczucia, które jednak gdzieś są wewnątrz i one się jakoś tak namacalnie powstają, no bo można je dotknąć, jak ma się książkę fizycznie wziąć w rękę i... Może coś takiego jest w pisaniu. Może to jest ta magia takiego pisania i czytania, że jest w tym taka, jest to jakaś taka kraina, w której można żyć. Mnie bardzo też zawsze na przykład porusza ta sytuacja, że Żydzi, którzy nie mieli ojczyzny, tak naprawdę ich ojczyzną była Tora, no, czyli była książka, i to jakoś mam bardzo duży taki szacunek do pisania i do słowa, że czuję się jakby w sumie zaszczycony, że mam taki zawód trochę. Może to też...
Że to jest taki dar właściwie też.
Z jednej strony dar, z drugiej strony też czuję jakąś taką dużą odpowiedzialność, że wiem, że...
Za słowo.
Tak, że jeżeli coś powiem, powiem to jeszcze powiem, ale jak już napiszę, no to jest to dowód i może się to obrócić przeciwko mnie, wiadomo, no, jak w dobry albo w jakiś w zły sposób, nie, też.
Ale też pokazuje, jak, nie wiem, po 2 latach pewnie od momentu, kiedy pisał pan tę książkę, jakich nowych znaczeń te słowa wtedy wypowiedziane nabierają dzisiaj, a za 10 lat może jeszcze będą zupełnie inaczej odczytane.
Tak. I bardzo to jest dla mnie ciekawe, że te książki po wydaniu zaczynają żyć własnym życiem. To jest jakiś dla mnie fenomen, że to jest tak, jakby dziecko nauczyło się chodzić i już nie wiadomo, nie można za nim nadążyć w którymś momencie. I one, bo ta książka na samym początku działała tak, że ci ludzie, którzy ją czytali, oni pisali do mnie i pisały głównie te osoby, które miały jakieś rodzinne tragedie albo miały jakieś traumy rodzinne i pytały, jak sobie z tym radzić albo cokolwiek. A teraz ta sytuacja właśnie zmienia się na to, że wojna, że Ukraina, że więc nigdy nie wie się, co do końca się robi, i chyba to jest też jakoś przyjemne w życiu, tak mi się wydaje.
Zdecydowanie wspomniał pan o właśnie czytelnikach, którzy pisali do pana w związku z sytuacjami rodzinnymi, bo mam wrażenie, że to jest rzeczywiście książka, zresztą inne pana też książki, w których, i stąd może też to, że czytelnicy tak je lubią, że każdy w nich może się odnaleźć, bo sama łapałam się na tym, że właściwie no każdy z nas ma takie doświadczenia, czy jakiegoś takiego dziadka w rodzinie, czy prababcie, czy rodziców, którzy popełniają błędy, i ten bohater przeżywający różne chwile w przedszkolu straszne z jakąś despotką, przedszkolanką, prawda? To są takie wspólne wszystkim doświadczenia i myślę właśnie, że głównie te rodzinne historie też jakoś tam dla każdego są uniwersalne.
Dla mnie ogólnie rodzina jest bardzo ważna.
Jest opresyjna często też, tak jak tu w tej książce.
Bardzo często jest opresyjna i bardzo często jest ten taki, ma taki ten system funkcjonowania jak kraby, które są w wiatrze. Nie? Że ten, który próbuje się wdrapać do góry, jest ściągany na dół. I no, trzeba też mieć taką świadomość, że tak jest. Ale ja też myślę, że to jest dla mnie jakby to było o tyle istotne, że jeżeli się wie, że coś takiego jest, że na przykład ma się opresyjnego dziadka, albo ma się opresyjną mamę albo tatę, to można z tym zacząć sobie radzić. Bo na samym początku w myśleniu bardzo często pojawia się taka sytuacja, że pojawia się taka myśl, chyba wszyscy mają taką mamę, albo wszyscy mają takiego tatę. I wchodzi, ale ponieważ jest to rodzina najbliższa, no to wiadomo też, że nie można powiedzieć złego słowa, że ma się wyrzuty sumienia, jednak...
No jesteśmy skazani.
Tak, jesteśmy trochę na nich skazani i tkwi się w tej sytuacji.
Kochamy ich często, prawda?
Tak, tak. No i tkwi się w tej sytuacji.
Nie mając innego wyjścia też, jako dzieci.
Tak, a bardzo często jest to taka sytuacja, że oni też nawet mogą nie wiedzieć, że robią źle. I że robią to w ich mniemaniu z miłości tak naprawdę, wyrządzają tą krzywdę. I to moim zdaniem jest takie istotne, że jeżeli się wie, że to jest, nie wiem, złość, albo wie się, że to jest miłość, albo wie się, że to jest traumatyzujące, albo cokolwiek, to zaczyna to żyć, że można tego dotknąć. To jest jak dodatkowa osoba i to jest uwalniające i pomagające funkcjonować w takiej sytuacji.
Pisze pan też dużo o rodzinie, ale też jest to w jakimś sensie inicjacyjna też powieść. Właśnie powieść o dojrzewaniu, w której też każdy się może odnaleźć. Pokazuje pan dorastanie bohatera w bardzo trudnej sytuacji właśnie poprzez tego opresyjnego, despotycznego dziadka, który jakiś wpływ ogromny ma na bohatera, narratora.
To było dla mnie też bardzo istotne, jak te wszystkie traumy, które się mają, jak one się zmieniają, kiedy człowiek rośnie. Że zupełnie inaczej jest to, jeżeli one działają, jeżeli jest się dzieckiem, to wtedy jest się dużo bardziej bezbronnym, nie wiadomo jak sobie z tym poradzić, a jak się dorasta, coś próbuje się czasami z tym zrobić, czy złością, czy przemocą też jakby, czy czymkolwiek innym, czy miłością. No i jakby szuka się z tej sytuacji wyjścia. Te traumy albo też jakby i miłe rzeczy, one rosną z nami i się zmieniają. Nie ma takiej sytuacji konstans, taką, ja myślę, że w ogóle chętnie byśmy chcieli, nie? Żeby tak było, że teraz wiemy, że jest tak i jak zrobimy działanie A, no to zawsze wyjdzie B, a tutaj w życiu nigdy tak nie ma. A wczoraj było inne niż dzisiejsze A i dzisiaj trzeba zadziałać literą B, a jutro literą D i to jest też, wydaje mi się, że to jest też ta część, ta rzecz taka, która pozwala nam w nieskończoność rozwiązywać te problemy, że uważność w tej całej sytuacji jest taka, nie wiem jak ją powiedzieć, no uważność jest taka uzdrawiająca, można powiedzieć.
Wyzwalająca.
Wyzwalająca i też fajna. Ja kiedyś też się złościłem na to, co myślałem. Boże, przecież powinno być tak, ustalaliśmy, że ma być tak, no to, że nie będę wrzucał gąbki do zlewu, ale jednocześnie jakby cały czas to robię. Ale jak nie wrzucam teraz gąbki do zlewu, to jest problem inny, ponieważ jest mokry stół. No i za każdym razem pojawia się jakby inny problem, nawet w takich jakichś banalnych, codziennych rzeczach.
Ale też pokazuje pan z jednej strony, jak te traumy nas jakoś w jakoś zostają, ale jednocześnie tak właśnie, że możemy się z nich jednak wyzwolić częściowo, że to nie jest tak, że one nas tak całkowicie determinują.
Ja mam nadzieję, że tak jest i jakąś taką głębokie mam takie przeświadczenie. Wczoraj też na spotkaniu o tym mówiłem, że nerwy według tych najnowszych badań rozwijają się, że są w stanie rozwinąć się i one rozwijają się na przykład bardzo często podczas rozmowy. Nie? Czyli jeżeli prowadzimy ze sobą rozmowę, jest szansa, że coś nam się w głowie układa, robimy jakieś obejście nerwowe i możemy na przykład poradzić sobie z problemem, który mamy. No, dlatego mam nadzieję, że też to, co robię, ma szansę taką, że może, no może to jest nieskromne, no ale co, jestem w radiu, może nie być nieskromny.
Oczywiście, oczywiście jest pan bohaterem dzisiaj, jako autor dobrej książki.
Więc mam nadzieję, że to też ma szansę tak działać, że komuś to pomoże.
Po to też czytamy, no, żeby jakoś sobie terapię przez właśnie literaturę robić.
Tak.
Myślę, że to też no, zdecydowanie jest to banał, ale ma literatura funkcję terapeutyczną.
Coś w tym też jest. Ja też wczoraj się też zastanawiałem, dlaczego ja czytam książki. I chyba doszedłem do takiego wniosku, że mnie najbardziej ciekawi w książkach to, co, jak to możliwe, że ten, kto napisał tą książkę, ma to w głowie. Że ta taka konstrukcja, że czyta się książkę i to jest tak, jakby się wskakiwało do mózgu czyjegoś, nie? I rozglądało się tam, jak mu te myśli przez tą głowę przelatują. I dla mnie cały czas jest to fascynujące, nie? Że mogę być na przykład w głowie Kafki, którego bardzo lubię i no, to jest no bardzo intymne spotkanie, bardziej intymne chyba niż przytulenie, bo taką przynajmniej mam takie wrażenie, no, że po prostu poruszam się gdzieś w tych korytarzach w mózgu, w jego mózgu.
A my możemy być w pana głowie. Czy to też nie jest trochę przerażające dla pana, że wskakują czytelnicy do pana głowy?
Jest to przerażające i staram się na ten temat nie myśleć.
Ale też no, myślę, że jakiś tutaj fascynujące w pewien sposób, prawda, że ma się taką władzę.
Nie wiem, czy to jest władza. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to jest jakieś takie...
Rząd dusz konradowski.
Ja mam nadzieję, że to jest jakieś bardziej związane z przytulaniem niż z władzą, że władza jakoś niespecjalnie chyba ostatnio ma dobrą jakąś taką prasę, że książki też przytulają jednak.
Nie, pana książki zdecydowanie przytulają. Zdecydowanie przytulają, mówiąc właśnie też o sprawach trudnych, ostatecznych. Tutaj też jest bardzo dużo śmierci w tej książce, różnych śmierci, ale takich pan w jakiś sposób to oswaja i oswaja pan śmierć i wszystko to, o czym pan pisze, traumy, to myślę, że to też jest taki rodzaj oswojenia się z trudnymi tematami i literatura, i ta książka, o której dzisiaj rozmawiamy.
No rzeczywiście ta śmierć się pojawia u mnie i ona prawie w każdej książce się pojawia i to jest taki temat dla mnie bardzo istotny. Ja też mam coś takiego, że bardzo często się ci moi bohaterowie o tą śmierć targują i się targują z Bogiem, że dlaczego tak, albo daj pożyć dłużej, albo nie wygłupiaj się, Boże, co sobie myślisz. I on, zawsze ten bohater jest po stronie człowieka, a nie Boga, ale... To jest też jakiś taki, wydaje mi się, sposób radzenia sobie ze śmiercią, która chyba od zawsze jest takim problemem bardzo istotnym. Też jest ciekawe, bo tą śmierć bardzo często odsuwamy od siebie, a tak naprawdę jej świadomość, jej bliskość, przynajmniej tak jak ja myślę, pozwala tak naprawdę żyć tak normalnie i pełną piersią. Że ja pamiętam też, że moi dziadkowie, jak ubierali się do kościoła w niedzielę, to mieli w szafie takie ubranie do trumny przygotowane. I nie wiem, moi rodzice już tam mówili, że nie wygłupiaj się, jakby po co ci to. Ale im jakoś było spokojniej chyba, że mogli przyjrzeć się temu, albo mogli sobie to przypomnieć co tydzień. Zwykle jakby teraz te momenty, w których sobie przypominamy o śmierci, są najczęściej pogrzeby. Nie? To trwa chwilę, przeżywa się tą żałobę i tyle, a no takie życie na co dzień... Ja też na przykład wspominam moich dziadków, że byli bardzo radośni. Pomimo tego myślenia o śmierci. I myślę, że też dzięki
temu. Ale może właśnie przez to, że już byli na tę śmierć przygotowani i mieli te ubrania przygotowane do trumny, że jakoś to też pozwala tę śmierć oswoić.
Tak mi się wydaje. I też to pozwala się tak naprawdę cieszyć, bo wiemy, jak to wszystko szybko i przez przypadek i nie wiadomo, w którym momencie może się skończyć.
Też jest bardzo dużo o miłości i w tej książce, i w pana poprzednich książkach. To jest też taki temat uniwersalny miłości, śmierć. Ale oczywiście też właśnie w taki specyficzny sposób komiczno-tragiczny u pana to zawsze funkcjonuje.
Ze śmiercią powiem pani, że jakoś mi jest łatwiej.
Niż z miłością.
Tak, z miłością jest ogólnie...
Jest trudne, tak.
To jest trudniejszy temat, że... Ci bohaterowie szukają tej miłości, albo nie wiedzą, jak się do niej zabrać, albo rozumieją ją w opatrzny sposób, albo...
Przewrotny często.
Tak, przewrotny. Ona nie jest tak dla mnie tak dotykalna i namacalna jak śmierć w książkach. Ale może taka jest właśnie natura miłości, że trzeba jej szukać, że nie można ją tak dostać gratis.
Rozmawiamy o tym wszystkim, co w tej książce jest, a czy pan, przystępując do pisania, miał jakiś zamiar, czy właśnie miało to być wszystko wokół tego dziadka, tyrana, demona, osnute? W ogóle skąd ten pomysł, żeby to właśnie ten dziadek był bohaterem tej książki, dziadek Szczepan?
Nie miałem.
Postać barwna bardzo, bardzo, ale też taka właśnie opresyjna, przemocowa.
Nie miałem specjalnego planu na to, natomiast chciałem, jak w każdej książce, zaryzykować, że chciałem zrobić coś, czego nie robiłem nigdy wcześniej. I ta książka, no nie wiem, czy mogę to zdanie powiedzieć.
Proszę.
Powiem. Rozpoczyna się od takiego zdania: mój dziadek był fiutem. Dla mnie to bardzo istotne zdanie, dlatego że to jest tak, jakbym na samym...
Określa go już.
Z jednej strony go
definiuje.
Tak, ale z drugiej strony jako dla pisarza to jest taka sytuacja, że startuje do pisania książki z dwoma przestrzelonymi kolanami.
Tak, bo już właściwie wszystko wiadomo.
Tak, na tym zdaniu mogłoby się ta książka tak naprawdę skończyć. I to mnie interesowało. Jak daleko jestem w stanie zajść, tak naprawdę spoilerując całą książkę w pierwszym zdaniu. Nie? Że to jest tak, jakby napisać kryminał i w pierwszym zdaniu powiedzieć: zamordował ten i ten. Więc...
No ale to ja mogę już państwu powiedzieć, że to wcale nie determinuje tej książki, bo jest tam mnóstwo nieoczekiwanych wydarzeń, zdarzeń i zmierza to wszystko też ku finałowi, którego nie zdradzimy, a który też myślę, że może być zaskakujący.
Tak, ale też okazuje się, że część osób, właśnie te, które przeczytały książkę i z nimi rozmawiałem, mówią, że tak naprawdę one uważają, że ten dziadek nie był taki zły.
Nie był taki zły?
Więc jakoś mnie to...
Znaczy, że mają jeszcze gorsze doświadczenia pewnie ze swoimi dziadkami bądź jakimiś krewnymi innymi.
No mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek zwykle jak się pojawia ktoś taki zły w rodzinie, tak mi się wydaje, to bardzo często jest to albo ojciec, albo matka, nie? Że dziadkowie zawsze są kojarzeni z takim czymś przyjemnym, ciepłym.
Tak, taką ostoją rodzinną, do których uciekamy właśnie od tych rodziców.
Tak, a okazuje się, że to jakby bardzo często się od nich zaczyna. Ja miałem też taki...
Też mają wpływ na naszych rodziców, na matkę bądź ojca. To wszystko jakoś tak się przenika w związku z tym, prawda?
Tak, a... Bo ja też taką miałem takich dziadków, w których jest takich jak w indiańskim plemieniu. Są dziadkowie, babcia na przykład spełnia taką bardzo ważną rolę, bo jest takim, ona tak naprawdę wychowuje dziecko i uczy go takiego duchowego podejścia do życia. Teraz ta sytuacja się zmieniła bardzo mocno. Nie? Babcie chodzą tam na fitness, na Calanetics i coś tam jeszcze innego. W związku z tym,
i tańce różne.
I tańce,
tak.
W związku z tym mniej siedzą pewnie z wnukami. I to też dla mnie jest bardzo ciekawe.
No albo jak, pracują jeszcze, są aktywne zawodowo. Tak.
Ale jestem bardzo ciekawy też, jaki będzie miało to też wpływ na te dzieci. Na przykład na mojego syna już jakby w tym momencie, jaki to będzie miało wpływ. Moja mama jest na przykład bardzo aktywna, nie? I bardzo jest taką, powiedzmy, nowoczesną babcią.
A syn ile ma lat?
Właśnie wczoraj, może to źle zabrzmi, liczyłem, ile ma lat i wydaje mi się, że chyba ma 13.
O, no to rzeczywiście.
Chociaż wydawało mi się, że 12, ale no, dla mnie jednak to zawsze syn, więc dziecko, więc tak naprawdę dla mnie on cały czas ma tyle samo lat i jest małym dzieckiem, no, już taki mały nie jest, jest już wyższy ode mnie.
A na rezydencji tutaj w Krakowie jest pan pewnie bez rodziny.
Tak, jestem bez rodziny i chyba pierwszy raz tak długo będę bez rodziny. Trochę jestem tym przerażony, tą sytuacją, bo ta rezydencja się rozpoczyna, ale może to też dobre, jakby też ciekawi mnie ta sytuacja. Jak to jest być pisarzem takim na pełen etat, że się wstaje rano i tylko się pisze i do wieczora się tylko o tym myśli, że
A jest to komfortowa sytuacja, mam wrażenie, kiedy się nie ma tych innych problemów różnych, na przykład rodzinnych, tylko można się wyłącznie pisaniu poświęcić.
I komfortowa, i nie, jak się okazuje. Że jednak
Czegoś brakuje.
Możemy narzekać na te problemy, mówimy tak, to jest rozpraszanie i tak dalej, ale jak się siedzi samemu w tym pokoju, to sobie jakby czasami się tęskni do tego, mówię, ale jakby było przyjemnie, jakby teraz ktoś mnie rozproszył, albo żeby ktoś mi zrobił jakiś problem, albo nie wiem, że trzeba było lekcję odrobić, albo cokolwiek innego, w związku z tym...
Że to też jakoś do pisania jest inspirujące, właśnie te takie problemy codzienne, domowe, że pomagają w pisaniu?
Tak, ale też jest się tak bliżej życia, tak naprawdę, że to nie jest aż tak bardzo odrealnione.
Ja myślę, że jeszcze spotkamy się może w czasie tej rezydencji. Jak długo ona będzie trwała?
Do końca maja. Mam nadzieję, że się spotkamy. Pewnie super by było.
Dobrze, a teraz zostawiamy pana z lekturą najnowszej powieści. Filip Zawada. Zbyt wiele zim minęło, żeby była wiosna. Świetny tytuł, ale pan ma w ogóle skłonność do takich świetnych tytułów. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Znak, a autor Filip Zawada był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Ja bardzo dziękuję.